Dzień dobry. Jest mi bardzo miło Was wszystkich przywitać na pierwszych zajęciach Akademii Kina Polskiego w nowym roku, co oznacza, że włącznie z tymi mamy jeszcze przed nami 3 spotkania, a po tych 3 spotkaniach odbędzie się egzamin, więc tutaj taka informacja organizacyjna, zagadnienia egzaminacyjne oraz literatura pojawiły się na stronie. Jeśli chcecie się z wyprzedzeniem przygotować, to jest ku temu okazja. A jeszcze gwoli wyjaśnienia, ponieważ tak miesiąc, być może 2 miesiące temu mieliśmy taką sytuację, w której nie odbył się wykład przed Eroiką Andrzeja Munka i obiecaliśmy jakąś rekompensatę, by nadrobić te stracone 75 minut. To proszę się jeszcze zbawić w cierpliwość, ponieważ chcieliśmy z Gosią Kozubek dać Wam dostęp do dokumentu o Andrzeju Munku, z tym, że on aktualnie znajduje się w fazie decydowania, kto ostatecznie będzie jego dystrybutorem, ale kiedy już trafi na ekran, no to mam listę mailingową wszystkich osób, które karnet nabyły i wtedy damy Wam po prostu na jeden z seansów, kiedy ten film już trafi na nasze ekrany, wejściówkę na ten film. A przechodząc już dzisiaj do meritum, to dzisiaj spotykamy się wokół filmu Ida Pawła Pawlikowskiego i zanim wejdziemy w takie górnolotne tony kina artystycznego, to przypomina mi się taka scena z Wicked, filmu sprzed roku, kiedy bohaterka Ariany Grande i Sinfi Erivo spotykają Oza, stwórcę, i są w takim wielkim szoku, że to on za tym wszystkim stoi. No to jak my tutaj przez te Akademie Kina Światowego i Polskiego poruszamy się w obrębie literatury, no to taką książką, takimi lekturami, przewodnikami przez ten cały kurs jest historia kina, 4 tomy historii kina, a dla tego kursu historia kina polskiego i mam doskonałą wiadomość, ponieważ znajduje się dzisiaj z nami autor i redaktor tychże pozycji, także proszę przywitać gorącymi brawami profesora Tadeusza Lubelskiego.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja przeproszę, ale zapomniałem, że od pewien czas temu przeszedłem z krótkowictwa na dalekowictwo i zostawiłem w torbie okulary, które mi się przydadzą, bo jednak mam zająć Państwa uwagę jakieś, sądząc po wczorajszym wydarzeniu wrocławskim, godzinę 18, godzinę 19 minut. Tyle wychodzi. Będę się starał krócej. I już w moim wieku bałbym się bez notatek przez godzinę 19 minut bez przerwy mówić, udawać, że wszystko wiem, improwizować, zwłaszcza, że mam trochę cytatów. Przepraszam, że to wszystko wygłosiłem tak częściowo odwrócony do Państwa tyłem, ale już to naprawię, w dodatku siądę. No bo kartki to trzeba siedzieć. Witam Państwa serdecznie i no, rzeczywiście o filmie Ida. Tam najpierw jest krótki metraż animowany, który z Idą nie ma wiele wspólnego, więc ja już za to nie odpowiadam. Mówię o filmie Pawła Pawlikowskiego. Nastojąco opowiem jeszcze krótką anegdotę, która wydaje mi się dobrym wstępem do tego, co dzisiaj mam powiedzieć. Ona jest całkowicie autentyczna. Jest mało śmieszna, ale jak na anegdotę, ale właśnie za to prawdziwa i a propos. Mianowicie w lutym 2015 roku, więc niecałe 11 lat temu, to dobrze pamiętam, wieczorem zadzwonił do mnie wybitny polski historyk sztuki, profesor Wiesław Juszczak. Miałem wielki honor się z nim w tym okresie przyjaźnić. On niestety nie żyjący już od kilku lat i mówi: słuchaj, mam do ciebie szereg pretensji, ale to musisz mi to wszystko wyjaśnić. Ty wiesz, że ja nie oglądam mediów, żadnej telewizji, niczego takiego, i przyszła właśnie do mnie sąsiadka i mówi, że powiedzieli, że pierwszy raz polski reżyser dostał Oscara za film, nie anglojęzyczny. I ona mi powiedziała tytuł reżysera. Ja pierwszy raz słyszę. No był aktor Adam Pawlikowski, był aktor Mieczysław Pawlikowski, Zagłoba i tak dalej, ale co to znaczy, że ja jednak prowadziłem, a on prowadził wtedy już, No dobre, ponad 50 doktoratów. On nie pisał za dużo o filmie, ale był wielkim historykiem sztuki, uroczym człowiekiem i studenci bardzo chętnie u niego te filmoznawcze doktoraty pisali. On mi, w dodatku czytam w twojej encyklopedii kina, że jest taki Paweł Pawlikowski, ale że to jest brytyjski reżyser polskiego pochodzenia. No to musisz mi to wszystko wyjaśnić, bo ja nic z tego nie rozumiem. I to tak było. To jest, przechodzę po tej anegdocie, mogę usiąść, sięgnąć do kartek, wyciągnąć okulary przejść do jakby pierwszego rozdziału tego wykładu. Mianowicie to jest pierwszy paradoks odbioru. Prawda? Jedyny do dziś, nie wiadomo czy no może 1949 to będzie następny Oscar, zobaczymy. Ale na razie tylko Pawlikowski tu wchodzi w grę wśród polskich reżyserów, jak państwo wiecie. Jedyny polski reżyser, który otrzymał tego Oscara za film pełnometrażowy, był naprawdę wtedy w Polsce nieznany. To jeszcze nawet szczęście, że w tej, to było drugie wydanie Encyklopedii Kina, które miałem wielką, nie wiem czy przyjemność, a nie, przyjemność, honor redagować. Wprowadziliśmy Pawła Pawlikowskiego i miał być Pol. I w ostatniej chwili jednak daliśmy Paweł, Janusz, no zobaczymy. Choć nie zanosiło się wtedy jeszcze, zaraz szerzej to wyjaśnię. Ale to rzeczywiście jest ten pierwszy paradoks odbioru, że on był zupełnie nieznany w Polsce. Sam poznałem Pawlikowskiego, no to jeszcze jedna anegdota, zaryzykuję. W 1999 roku, to też warto opowiedzieć o okolicznościach tego, bo zaczął być poznawany w kraju. Wtedy odpowiadałem za program Krakowskiego Festiwalu Filmowego i postanowiliśmy na koniec stulecia zrobić takie odlotowe jury, niepowtarzalne. Jury festiwalu międzynarodowego miał przewodniczyć Zbik Rybczyński i zrobił to wspaniale, wielki Zbik, a festiwalu ogólnopolskiego jego operator Bogdan Dziworski. I on właśnie mówił, słuchajcie, ja teraz robiłem zdjęcia do takiego dokumentu Podróże z Żyrnowskim i to reżyserował taki strasznie fajny facet. On się nazywa Paweł Pawlikowski, czy Pol Pawlikowski w czołówce, ale to jest normalny Polak i on jest uroczy człowiek i on bardzo szuka kontaktów z Polakami. Weźmy go do tego jury. I myśmy, ufając Dziworskiemu, widząc, że to parę dokumentów on zrobił, zaprosiliśmy do tego jury. I to doskonale pamiętam. Z samolotu z Londynu wysiadł, ale jakby wysiadł z ekspresu z Warszawy. Normalny, sympatyczny, skromny człowiek, taki bardzo kontaktywny. Pamiętam, że na koniec wymieniliśmy się wizytówkami. Myślał, że jeszcze będę się zajmował Krakowskim Festiwalem dłużej. Mówię, panie Tadeuszu, jak tylko będzie pan czegoś potrzebował, zawsze proszę dzwonić. Ja mam troszkę w Anglii kontaktów, coś z tego będzie. Jeszcze nikt nie mógł przewidzieć, jak to się szybko zmieni, że on przestanie za chwilę robić dokumenty. To był rok 99, prawda? To on już zaczął, już zrobił pierwszą fabułę. No i że wkrótce to będzie ten pierwszy Oscar. Ja tu porządne takie zdanie rzeczowe przygotowałem. Nikt wcześniej tej statuetki nie dostał. Ani Roman Polański, pierwszy nominowany za Nóż w wodzie, ani Jerzy Kawalerowicz za Faraona skąd, ani Jerzy Hoffman za Potop, no gdzie tam, ani Jerzy Antczak za Noce i dnie, ani Agnieszka Holland za W ciemnościach, ani nawet czterokrotnie nominowany za Ziemię obiecaną, to naprawdę no, powinien był już wtedy, ale nie dostał, za Panny z Wilka, Człowieka z żelaza i Katyń, Andrzej Wajda. Tylko do dziś ten nikomu wtedy w Polsce nieznany Paweł Pawlikowski, a potem, jak wiadomo, jedyny, który miał wielką szansę, to był Paweł Pawlikowski za Zimną wojnę 4 lata później. No i że to w międzyczasie, on przed tym Oscarem, to wszystkie możliwe nagrody dostał. Od Gdyni poczynając, o czym za chwilę też jeszcze kilka zdań, przez europejskie nagrody filmowe Komplet, bo tam on dostał za najlepszy film, za reżyserię i Anna Kulik za najlepszą rolę kobiecą. Tfu, to było za zimną wojnę. Agata Kulesza oczywiście za najlepszą rolę kobiecą. No ale to taki przypadek nie bierze się znikąd. Na to złożył się nie tylko talent jego, ale bardzo szczególna i wyjątkowa biografia. I właśnie tę pierwszą część wykładu pod hasłem Oscar dla nieznanego reżysera będzie poświęcona tej biografii. Pomyślałem sobie, że warto o niej opowiedzieć, bo ona jest stosunkowo mało znana poza kinofilami. Nie wyszła jeszcze poza kinofilami. Nie wyszła u nas jeszcze książka o Pawlikowskim. Chcemy w Krakowie przetłumaczyć taką niedawną monografię dwóch polskich autorek, Joanny Rydzewskiej i Elżbiety Ostrowskiej z Łodzi. Zresztą to jest bardzo porządna monografia Pawlikowskiego pewnie. Nie dość powiedzieć, że on urodził się w 1957 roku, więc taki ciągle jakby początkujący reżyser, ale 70-tki dobiega, prawda? No ale to się wszystko przesunęła, ta granica wieku, z czego sam korzystam. Więc tak to jest. W tradycyjnie inteligenckiej dzielnicy Warszawy na Mokotowie, ale trzeba koniecznie powiedzieć, że od strony ojca lekarza wywodził się z rodziny żydowskiej, że jego ojciec się uratował, ukrywał się w górach. Jego żydowska babcia, także lekarka z Krakowa, zginęła zagazowana w Auschwitz. Więc on miał to w swoich genach, w swojej biografii, ten strach i to obciążenie, ale z punktu widzenia żydowskiej ortodoksji jest chrześcijaninem, bo chrzest, bierzmowanie, wszystko z polskiej matki katoliczki. Jego matką chrzestną była najbliższa przyjaciółka mamy, Barbara Kwiatkowska, wykonawczyni głównej roli w Ewa chce spać. No a potem ta biografia się zaczęła komplikować w 71 roku rozwód rodziców. Ojciec był tak przerażony wydarzeniami antysemickimi w Polsce, że wyjechał do Austrii. Matka wkrótce wyszła za mąż za Anglika, wyjechała do Londynu, wzięła z sobą 14-letniego syna i jemu się zawalił ten dotychczasowy ułożony świat kinofilii, bo naprawdę był, chodził na wszystko. Pamiętał na przykład Rejs, który wszedł w 70 roku na ekrany, na czeskie filmy, które wtedy były, chodził po parę razy, ale równocześnie interesował się bardzo muzyką, której dużo słuchał. To wszystko się zawaliło. No, przetransponowana jego biografia jest do zobaczenia. Biografia rodziców jest do zobaczenia w filmie Zimna wojna, prawda, bo to jest ten film, akcja się zaczyna w 1949 roku, w chwili, kiedy rodzice się poznali, bohaterowie mają imiona autentycznych rodziców, Joanna Kulik gra Zulę, Tomasz Kot Wiktora. No i ten ciąg dalszy, że żył trochę 3 lata w Anglii, potem znowu w Niemczech, potem znowu w Anglii, potem we Włoszech, to jest ta jego skomplikowana biografia. I co ciekawe, jeszcze tak w okolicy 30, czyli 87 roku, zanosiło się, że on się zajmie, po prostu podejmie taką karierę uniwersytecką. Otworzył przewód doktorski w Oksfordzie na temat poezji Georga Trakla. On biegle zna, mówię o nim przecież w czasie teraźniejszym, tych parę języków, angielski, niemiecki. Poza polskim. Równocześnie zaczął uprawiać zawód pianisty jazzowego, też pod wpływem ojca. On tak żył w bliskim związku emocjonalnym z matką, ale w wpływ na jego wybory i gusta artystyczne miał przede wszystkim ojciec. Ale właśnie w tym 87 roku, czyli dokładnie jak miał 30, jednak dał się pochłonąć kinu. BBC otworzyło wtedy taki program dla dokumentalistów. Przyjęli mu pierwszy scenariusz i on przez najbliższą dekadę zaczął realizować filmy dokumentalne. Najpierw bez sukcesu. Pierwsze jego dwa filmy nie weszły w ogóle na ekrany. Drugi film mnie szczególnie interesował, bo był o moim ulubionym pisarzu Tadeuszu Konwickim. Nazywał się Palace Life, życie pałacowe. Chodziło o to, że okna Konwickiego wychodziły na Pałac Kultury. On już wychwytywał takie smaki. No ale Konwicki jeszcze wtedy nie był bardzo znanym na Zachodzie pisarzem i ten film nie wszedł na ekrany. Trzeci, i co ciekawe, BBC mimo to zapewniło mu środki na trzeci dokument, który wreszcie odniósł sukces. Dostał Grand Prix na festiwalu w Pesaro. To był taki film bardzo ciekawy i piękny. Z Moskwy do Pietuszek, podróż z Wieniedyktem Jerofiejewem. I to było zupełnie pod wpływem ojca, bo ten Moskwa Pietuszki to było takie podziemne wydanie powieści tego pisarza rosyjskiego opozycjonisty, któreśmy wszyscy wtedy czytali w Polsce i przerzucaliśmy się cytatami i zaczął podobnie Pawlikowski z ojcem, ale w Anglii był nieznany. Ale tak sugestywny był ten scenariusz, że dali mu zrobić ten film. On znalazł gdzieś na 13 piętrze obskurnego wieżowca w Moskwie tego Jerofiejewa i uchwycił go na moment przed śmiercią. On po prostu zmarł na chorobę alkoholową, z której zdawał sprawę w swojej prozie. Więc to był ostatni taki moment, ale pierwszy sukces połączył się z taką no, przykrością, właściwie dramatem, bo ten jego bohater, z którym się zdążył zaprzyjaźnić, zmarł po prostu. No. Krótko o dalszej twórczości dokumentalnej, bo to wszystko są ciekawe tematy i zawsze jest jakiś kontekst ważny. Kolejny dokument, Podróże z Dostojewskim, to był z kolei, on znalazł gdzieś takiego motorniczego z Petersburga, który podawał się, nikt tego do końca nie sprawdził, za prawnuka Fiodora Dostojewskiego. I przysiągł swoim znajomym i bliskim, że on pojedzie na zachód i jakoś i wróci, czym to, Fordem, czy no, porządnym samochodem. I to mu się udało. Film o tym opowiadał. I co ciekawe, w trakcie researchu do tego filmu Pawlikowski poznał swoją żonę przyszłą. Potem nie mówi o niej, bo to za chwilę o tym wyjaśnię. To wyjaśnię. To była rosyjska pianistka, która przyjechała do Anglii i ona miała wielki wpływ na jego dalsze wybory artystyczne. Właściwie w porozumieniu z nią wymyślał fabuły swoich pierwszych filmów, już niedokumentalnych. A na razie jeszcze zrobił trzy dokumenty. W tym ten wspomniany już z 1995 roku Podróże z Żyrynowskim, czyli z rosyjskim nacjonalistą, bardzo groźnym, taką ponurą postacią przedputinowską, to właśnie ze zdjęciami Bogdana Dziworskiego, o czym mówiłem. Jeszcze ostatni dokument, w ogóle jego ostatni dokument, no może jeszcze coś zrobi. Tookers, czyli Złodzieje samochodów, taki, gdzie naśladował poetykę rejsu. No i w 98 po 40 zadebiutował ciągle w Anglii filmem fabularnym. Bardzo ciekawym i efektownym, znanym już w Polsce. On nosił oryginalny, tytuł oryginalny The Stringer, w Polsce tłumaczony jako korespondent. Wolny strzelec, wydaje mi się lepszym tytułem. Opowiem, żeby pokazać Państwu, czyli dać, pozwolić, wyobrazić sobie Państwu niesamowitą końcową scenę, bo to był ten efektowny finał jego pierwszego filmu fabularnego, który już przyniósł mu sukces. A już właściwie odtąd on już idzie do przodu. Może nie jak burza, bo jak wiecie, od ostatniego filmu upłynęło dużo czasu, ale świetnie. Świetnie mu idzie. Więc ten film Stringer jest taki Rosjanin, bohater tego filmu, Rosjanin, który pracuje w Ameryce i amerykańska agencja zapłaciła mu wprawdzie $500 za materiał o kandydacie na prezydenta Rosji w startującym wyborach, który ma 2%. Ale jakoś stawiają na niego, nazywa się Jaworski, to jest drugi bohater tego filmu, ale potem stwierdzili, że on za mało jest popularny, że nie dadzą mu więcej, chyba że postawili mu taki warunek, żeby on się zastrzelił przed jego kamerą. Jak popełnił samobójstwo w jakiś efektowny sposób, jak się da to zrobić, dokument, powtarzam, to oni mu dadzą pieniądze na ten film. I ten sprytny bohater, ten Stringer, namawia tego Jaworskiego na to. Oczywiście to się w rzeczywistości nie dzieje, to jest fabuła, prawda? Ale filmuje to w takim tandetnym, wesołym miasteczku. Te ostatnie 5 minut jest fantastyczne rzeczywiście. W dodatku główną rolę tego młodego filmowca zagrał taki wschodzący gwiazda rosyjskiego kina, Siergiej Bodrow Junior, który 3 czy 4 lata po premierze tego filmu, tym ich wspólnym sukcesie, zginął w tajemniczych okolicznościach, pod lawiną, różnie o tym mówiono. I się dalej trzyma tych rosyjskich kontekstów, pod wpływem żony zapewne. I druga jego fabuła nazywa się Last Resort. Ostatnie wyjście, można powiedzieć, albo ostatnia deska ratunku ze świetną rosyjską aktorką Diną Korzum. I to znowu jest ciekawe, ja tak streszczam te fabuły, ale to przybliża postać naszego reżysera. Także jeszcze 5 minut cierpliwości, bo to jest pierwsza próba filmu autobiograficznego. Główna bohaterka to jest Rosjanka, która decyduje się na przylot do Anglii ze swoim 10-letnim synem. Więc jak gdyby pierwszy raz próbował opowiedzieć o swojej matce, o sobie. Ta świetna aktorka jeszcze to w dodatku uwiarygodnia i zaczyna się tym filmem, w tej drugiej fabule, pokazywanie świata z perspektywy kobiet. On zaczyna czuć, że to jest dla niego. No i trzecia fabuła, Lato miłości, to już jest zupełnie 2004 rok, to już jest zupełnie kobiece kino, bo to jest w dodatku kobiece kino miłosne. Dwie świetne aktorki, zwłaszcza ta Emily Blunt, która gra tą, która manipuluje swoją partnerką. I to już jest sukces w Polsce. On dostaje wtedy Orła za najlepszy film europejski, zaczyna być w Polsce rozpoznawalny. To jest rok 2004 i tu się zdarza coś, interwencja losu. Jego żona dowiaduje się, że ma zaawansowany nowotwór. On wszystko rzuca, przestaje robić filmy, zajmuje się rodziną, dziećmi. Żona umiera. No i on przez parę lat doprowadza dzieci do matury, córkę, syna. Wyjeżdża z Anglii, bo ma uraz i zaczyna się nowy rozdział jego twórczości. W tym on zaczyna z Cezarym Herasimowiczem pisać scenariusz swojego przyszłego polskiego filmu Siostra Miłosierdzia. Najpierw to ma być o pielęgniarce, potem się waha, czy nie zrobić o zakonnicy. Przerywają pracę nad tym, bo w międzyczasie znajduje się w Paryżu i robi swój ostatni film zachodni, kobieta z piątej dzielnicy. Pierwszy raz według zupełnie własnego scenariusza, bo dotąd miał jakieś współpracowniczki, współpracowników. I to jest taki niezwykły, zwariowany, ale piękny. Ethan Hawke, więc bardzo wtedy wzięty aktor amerykański, gra główną rolę amerykańskiego pisarza, który przyjeżdża do Paryża, okradają go i on zaczyna właściwie życie od nowa w takim pustym mieszkaniu. Poznaje taką polską przyjaciółkę, grają Joanna Kulik, którą wtedy Pawlikowski poznaje we Francji. Jest taka scena niezapomniana, kiedy ona bez żadnego powodu fabularnego śpiewa mu Tomaszów, a może byśmy tak najmilszy i tak dalej. To całą piosenkę mu śpiewa z muzyką Zygmunta Koniecznego po polsku. No i to jest takie, zaczyna się prawdziwy Pawlikowski. To jest 2011 rok. I teraz krótkie podsumowanie tego rozdziału. Najpierw zupełnie nieoczekiwana utrata kraju dzieciństwa, pierwszy koniec świata. Potem po sukcesie pierwszego dokumentu śmierć wymarzonego bohatera. Potem śmierć młodziutkiego aktora, z którym się zaprzyjaźnia na planie filmu fabularnego, który przynosi mu sukces. Dramatyczna choroba i śmierć żony. No, zobaczcie państwo, że bardzo szczególnego splotu doświadczeń potrzeba, żeby on przez cały czas ten okres, przez 10 lat mówił przed Idą, czyli przed 2013 rokiem, 2003 do 2013, zanim chodzi ta nowa konstrukcja, ta nowa estetyka, jakaś inna, którą ma zacząć i tym filmem zaczarować widownię, co dzieje się właśnie w Idzie, jak sądzę. Tutaj próbuję odtworzyć pierwszy seans tego filmu polski, publiczny. To było na festiwalu w Gdyni, czyli wrzesień 2003, raptem 22 lata temu. Tłum ludzi w Teatrze Muzycznym, no jak zawsze w Gdyni. Bardzo ciekawy festiwal był wtedy. Mówiło się, że jest dwóch mocnych faworytów i przyjmowano zakłady, kto wygra. Z jednej strony młody wtedy Maciej Pieprzyca zrobił taki film Chce się żyć. Przybył opromieniony główną nagrodą na festiwalu w Montrealu, gdzie debiutujący, no nie całkiem debiutujący, bo przedtem był Jesteś Bogiem, ale Dawid Ogrodnik grał główną rolę tego chłopca, który choruje na porażenie mózgowe i wychodzi z tego na oczach widzów. On to w fantastyczny sposób grał, przygotowując się do tego. To był jeden faworyt, a drugi to była Papusza. Jak się okazało, ostatni niestety film Krzysztofa Krauzego, czy właściwie wspólny wtedy film z małżeństwem Joanny i Krzysztofa Krauze. Wydawało się, że ta Papusza jest takim wielkim faworytem. Okazało się, że to taki film troszkę przenoszony, piękne zdjęcia, ale gdzieś te zdjęcia przytłoczyły historię. No i została Ida, której nikt nie widział, tylko Tadeusz Sobolewski gdzieś widział na zamkniętym pokazie i mówił, słuchajcie, trzeba to zobaczyć. I na tej wielkiej sali Teatru Muzycznego nikt, ktoś słyszał właśnie o Pawle Pawlikowskim, że to jest film o zakonnicy, chodziły słuchy. I ten film oczarował publiczność rzeczywiście. Jeszcze siedziałem z księdzem Lutrem, myśląc, że on mi coś powie jako fachowiec o postaci zakonnicy, ale tak byliśmy wpatrzeni w ekran, że nie zdążył mi niczego powiedzieć, tylko po seansie powiedział tyle. W każdym razie była rozstrzygnięta sprawa Grand Prix. Natomiast jeszcze ten film nie działa tak za pierwszym razem. To jest taki film, który za drugim razem dociera całkowicie i za każdym razem potem jest lepiej. Także ci z państwa, którzy trzeci raz dzisiaj ten film obejrzą, są w najlepszej sytuacji, a ci, którzy pierwszy raz oglądają, to za chwilę ich osobno przeproszę, bo będę troszkę spoilerował. Ale na razie jeszcze mówię o tym. Ten drugi rozdział to jest o formie, która była taka niepowtarzalna i mogła powalić. Ale ja pamiętam, że do końca nie wiedziałem, co na tej ogromnej sali w towarzystwie tysiąca osób ten kontemplacyjny film, będący właściwie modlitwą, źle się odbierało i liczyłem na drugi, bardziej kameralny odbiór. No i w kolejnej anegdocie o tym drugim odbiorze opowiem, bo to jest, być może Państwo będziecie tu w podobnej sytuacji, ale to równocześnie będzie wprowadzenie do trzeciego rozdziału, kiedy powiem o specyfice recepcji IDY w Polsce. Mianowicie ja miałem taki zwyczaj, że zawsze do Gdyni, no już od dawna nie jeżdżę, ale co roku jeździłem do Gdyni przez wiele lat z racji obowiązków. Jeździłem sam, moja ukochana żona Iwona, nie przyszłoby jej do głowy jeździć na festiwal, bo to trzeba by zrezygnować z codziennego słuchania muzyki długiego, to był zbyt błahy powód festiwal. Natomiast mieliśmy taki zwyczaj, że jak wracałem, jak jakiś pierwszy ważny film z tej Gdyni wchodził na ekrany, to szliśmy razem i ja byłem ciekaw jej reakcji, a równocześnie sam oglądałem jakby w bardziej kameralnej sytuacji ten ulubiony film swój po raz drugi. I tak było z Idą. Poszliśmy do takiego małego krakowskiego kina Agrafka. No to było parę tygodni po Grand Prix nieoczekiwanym, o czym wszyscy pisali. Myślałem, że będzie wypełniona ta Agrafka. Było jakieś 15-16 osób. Za nami siedziała taka sympatycznie wyglądająca para 20-latków. Oni się tak troszkę wiercili i mniej więcej w 10 minucie on do niej mówi: ale ty nic nie mówiłaś, że to jest film z lat 70. A ona mówi: no bo nie wiedziałam. No to idziemy. No i wyszli od razu. I za nimi właśnie wszyscy. I zostaliśmy we dwójkę i taka starsza pani do końca. I to była zapowiedź, że to gorzej może być w Polsce z tym odbiorem Idy. Natomiast i ona była kompletnie zaczarowana tym filmem, co dla mnie było mocnym argumentem za. I już ten film odebrałem, zrozumiałem. Zobaczyłem, tutaj jest taki zwyczaj, być może niektórzy wykładowcy pokazują Państwu fragmenty. Ja uważam, że szkoda czasu, bo to za chwilę zobaczycie Państwo film. Natomiast na parę rzeczy zwrócę uwagę z tych, które za chwilę zobaczycie. I zwracam uwagę na sekwencję otwarcia, która jest genialna, widzę. Naprawdę. To może ktoś lubić ten film bardziej, mniej, ale ta ekonomia opowiadania filmowego ze świadomością środków wyrazu używanych jest tu genialna. Pierwsze, to jest tak 9 minut z hakiem. Sekwencja otwarcia, w której są dwie takie mocne sceny patrzenia kobiecego na świat. Pierwsza ta scena patrzenia kobiety to jest 5. minuta filmu. Ida jest w tramwaju w Łodzi, prawda? No, wczoraj mi się mówiło tyle łatwiej, że to było w Łodzi. To ktoś tam mówił, że no to jest parę ulic stąd, ja was mogę zaprowadzić. Tam jest taka już jakaś droga, marsz szlakami Idy w Łodzi organizowany. No ale we Wrocławiu macie Popiół Diament i tak dalej, więc to niech Łódź nie przesadza z tą konkurencją. Natomiast jest takie, Ida patrzy przez okna tramwaju, pierwszy raz widzi wielkie miasto, nawet to odtworzona Łódź z lat 60. Robi wrażenie. I to jest ta pierwsza fantastyczna scena. A na koniec na Idę patrzy przez szklane drzwi dworca autobusowego jej ciotka, przed chwilą poznana. I to jest środek tej sekwencji otwarcia. Ja pamiętam, że już wtedy myślałem, co mi to przypomina, bo to Pawlikowski był takim, jest erudytą i filmowym, i obrazowym, i muzycznym. I to są świadome nawiązania oczywiście. I już wtedy za tym drugim razem przypomniałem sobie, że to jest Vermeer, wielki niderlandzki malarz. Jest taki jego wspaniały obraz, uliczka w Delft, gdzie są trzy postaci kobiece u dołu ekranu. Każda z nich coś robi. Jedna coś robi w beczce, druga zajmuje się schylona drewnem, trzecia szyje. I one są wszystkie u dołu w takich czepcach, kornetach. Jak gdyby to nakrycie głowy Idy trochę przypomina. I to się czuje, że to jest nawiązanie do Vermeera. I za chwilę czytam w takiej angielskiej recenzji krytyk Tim Robey napisał: wysoko umieszczone okna przepuszczające do wnętrz surowy blask, to wręcz cytat z Vermeera. Jest taka scena, druga, trzecia minuta, kiedy te postulantki, jest kilka ich, ustawiają figurę Chrystusa przed budynkiem klasztoru. To jest rzeczywiście takie kadrowanie jak z Vermeera. A drugie, z czego szukałem takiego skojarzenia, kto przedtem w kinie polskim pokazywał tak PRL, ten taki ubogi, obskurny, ta odtworzona Łódź wczesnych lat 60., ale z czułością. Tak jak się wraca do domu dzieci, nie kraju, ale domu dzieciństwa. Tak filmowana jest jakby ten PRL. I Agnieszka Holland w jakimś wywiadzie, oburzona, że jak w Polsce dziwnie jest, źle odbierany jest ten film, powiedziała, że przypominają jej się dwa wczesne filmy Kuca. Nie śląskie, tylko wcześniejsze. Nikt nie woła z 60 roku i Milczenie. O księdzu zresztą. Więc tak, to jest takie skojarzenie, które przy tej wczesnej tej sekwencji otwarcia Idy można mieć. I tutaj taki cytat, on nagle w tym 2013 roku po tym triumfie Idy udzielał mnóstwo wywiadów na całym świecie i taką zrobiłem kontaminację z tych dwóch wywiadów, o które mi tutaj chodzi. I to jest tak, nigdy nie chciałem, żeby Ida była przyjmowana jako film o Holokauście. Dla mnie był to raczej list miłosny do Polski, do pewnej mentalności, muzyki, do sztuki, która kiedyś była u nas tak odważna i gdzieniegdzie jeszcze jest. Chciałem zrobić antykino, film bez zbędnych ruchów kamery, bez zbędnych zbliżeń, nie ekscytuje mnie siła filmowych trików, może to wynik mojego kryzysu środka życia. Chciałem zobaczyć coś spokojnego i medytacyjnego, gdzie więcej jest zasugerowane niż pokazane, gdzie każde ujęcie ma w sobie gęstość i napięcie, zawarte nie w fabule i w działaniach, ale w wizualności i gdzie aktorstwo, obraz i dźwięk należą razem do tej samej całości. To jest dobre, to świadczy o takiej jego samoświadomości. I on, Ida przez to była takim uderzeniem, mocnym uderzeniem w ówczesnym kinie europejskim, że on zaskoczył tą nową formą, którą, próbuję to Państwu opowiedzieć przez tę pierwszą część wykładu, wypracowywał sobie, wymyślał, wytwarzał. No i to się udało, ten inny obraz, prawda, to słynne 3x4, że to musi być czarno-białe. Ostatnio byłem na takim pokazie, we Wrocławiu chyba też był film o braci Lumière, gdzie ten francuski mistrz festiwalowy, który oprowadzał po tym świecie filmów, właściwie Louis Lumière'a, prawda? Louis Lumière, te filmy, że dzisiaj jedynym kontynuatorem Lumière'a, tego formatu i tej estetyki jest Paweł Pawlikowski w kinie europejskim. No, czekamy na ten jego trzeci film, kolejny, który ma dopiąć trylogię. I o ile w obrazie Ida pokazuje taki bezczas, prawda, nie wiadomo, kiedy się dzieje, to znaczy w scenariuszu jest napisane, że to jest rok 1962, jak słuchamy, to może raczej 63, bo Joanna Kulik śpiewa piosenkę Rudy Rydz, którą śpiewała Helena Majdaniec i to jest właśnie z 1963 roku, więc to jest 62-63 powiedzmy. Ale zmierzam do tego, że o ile w obrazie to jest bezczas, o tyle muzycznie to jest konkret. To jest właśnie początek lat 60., bo jest bardzo dużo tej muzyki rockowej, nowej, bitowej, która dokładnie wtedy w sezonie 62-63 masowo wchodzi do Polski poprzez Radio Luxemburg, coraz częściej słuchane po raz pierwsze płytki z Beatlesami, które zaczynają być wykonywane. Także ten zespół w filmie to wprowadza postać Lisa oczywiście, granego przez Dawida Ogrodnika, tego samego, który na tym samym festiwalu w Gdyni błysnął tą rolą w filmie Pieprzycy chce się żyć i za nią dostał nagrodę aktorską, ale no, gdzieś w pamięci kinofilów został tą piękną męską rolą w Idzie tego saksofonisty altowego, czego się douczył, bo on kończył szkołę muzyczną, więc on sam gra. Sam gra w tym zespole, oni wszyscy, cały ten zespół, oni rzeczywiście grają. Joanna Kulik sama śpiewa, ona śpiewa jakby w imieniu no już nieżyjącej Heleny Majdaniec, czyli ten zespół jak gdyby odtwarza zespół Czerwonoczarnych, w którym Helena Majdaniec zadebiutowała piosenką Rudy Ryc, który wtedy w tych wczesnych latach 60., którego wszyscy w Polsce słuchali. Ale Ida, bohaterka grana przez Agatę Trzebuchowską, bo już wprowadzam trochę te aktorki, postaci, prawda, filmu, który za chwilę zobaczymy, zobaczycie Państwo, słucha jednak Naimy. Ona, to jest taka piękna scena, kiedy ciotka namawia ją, żeby poszły razem zabawić się, ona się nie daje namówić, ale potem jednak zmienia zdanie, bo Ida to jest taka bohaterka, która uważnie słucha innych i wyciąga wnioski z tego, co słyszy, daje się namówić i właśnie słucha Naimy. To jest taka legendarna ballada Johna Coltrane'a z 1959 roku, poświęcona żonie kompozytora. Czyli to jest taki z punktu widzenia Pawła Pawlikowskiego pewnie najbardziej osobisty moment filmu, kiedy jego bohaterka, ta młoda postulantka, jeszcze niezakonnica, słucha ballady poświęconej żonie kompozytora. No i teraz ci z Państwa zapowiedziałem, że będę przepraszał za spoilerowanie. No, trudno mi tutaj znaleźć lepszy wariant następnego zdania poświęconego muzyce, niż taki, który jednak ujawnia zakończenie. Przepraszam, jeżeli ktoś z Państwa ogląda pierwszy raz, może proszę spróbować, nie wiem, odwrócić uwagę, zatkać uszy, coś. Ale w gruncie rzeczy no, to jest nieuchronne i tak zobaczymy ten film. To nie chodzi o śledzenie fabuły, tylko takie poddanie się klimatowi całości. Więc Wanda, ciotka Agata Kulesza, wprowadza do filmu z kolei muzykę klasyczną i najwspanialsza scena temu poświęcona to jest to, jak ona puszcza sobie symfonię wiszową, czyli ostatni utwór Mozarta i ta symfonia wiszowa towarzyszy jej samobójstwu, samobójczemu skokowi z okna. To jest z kolei właściwie cytat z filmu 62 rok. Akcja się dzieje, Jak być kochaną Wojciecha Hasa. To jest skok przez okno bohatera granego przez Cybulskiego. On odsuwa firankę, z firanka się chwieje, ale z kolei postać bliższa filmowi Jak być kochaną to jest postać ciotki, która to co gra Barbara Kraftówna, prawda, Felicja, która zapija swój naturalny, swoją autodestrukcyjność piciem koniaku i takim zapominaniem o sobie. Więc to są oczywiście świadome nawiązania. można pójść dalej jeszcze, skoro już poszedłem w to spoilerowanie, to jeszcze powiem o następnej scenie, bo to jest, znowu chcę powiedzieć o robocie filmowej. Potem Ida wraca do tego pustego mieszkania po ciotce i otula się firanką przeźroczystą tak dokładnie, jak robi to Roman Polański w filmie Lokator, gdzie jego główny bohater Trelkowski utożsamia się z poprzednią lokatorką mieszkania, Simone Schul, która popełniła samobójstwo wyskakując z okna. Więc tutaj tylko środek filmowy zastosowany i adresowany do kinofili, którzy pamiętają takie rzeczy, no a lokatora pamięta każdy kinofil, to samo to okręcenie się firanką podpowiada, że Ida myśli w tym momencie o samobójstwie. Co może jej przychodzić do głowy przez tę bliskość, jaką osiągnęła z ciotką, przez to, że ciotka właśnie wyskoczyła z okna. To jest takie głośne myślenie, ale ona wybiera oczywiście rozwiązanie inne. Pawlikowski mówił bardzo często, że on bardzo przeżywał w swojej młodości czeskie kino, które wchodziło w Polsce masowo w latach 60. Polska publiczna było wtedy najlepsze europejskie kino, no po włoskim powiedzmy spokojnie, po Fellinim, Antonionim, to najlepsi byli Czesi. I na przykład taki film o czymś innym, Wery Hitilowej, który Pawlikowski wspomina, to jest film oparty na rywalizacji, współdziałaniu dwóch kobiet. To jest świetna kinowa formuła. Ileż Bergman, od Persony po Jesienną Sonatę, zrobił filmów opartych właśnie na współdziałaniu, przyjaźni, zbliżaniu się do siebie dwóch kobiet. I idea jest oparta na tym pomyśle. A że to jest równocześnie kobiece kino drogi, no bo mamy tę pierwszą sekwencję, o której wspomniałem. Prosiłem, żebyście Państwo zwrócili na nią uwagę. Te trzy cytaty, trzy konkretne sceny przypomniałem. To jest jak gdyby ta sekwencja poprzedzająca kino drogi. Matka Przeorysza, grane przez Halinę Skoczyńską, poleca Idzie, że no jeszcze Annie, jeszcze Ida nie wie, że jest Idą, jeszcze Annie, postulantce młodej, że musi spotkać się ze swoją ciotką, to jest jej jedyna krewna, no i one razem wybierają się w drogę. Ostatnia sekwencja, to już będzie powrót, ale środek to jest właśnie kobiece kino drogi. W 91 roku był taki słynny film, wszyscy oglądali, Ridleya Scotta, Thelma i Louisa. Klimat i tempo Idy przypomina raczej o takim filmie Marty Messa, One dwie, który w Polsce był dość znany i głośny. Tam jest scena w piwnicy pod Baranami pod Krakowem. W piwnicy pod Baranami w Krakowie, więc Ida mogłaby mieć tytuł One dwie, jako kobiece kino drogi, ale jednak skoro ma tytuł Ida, to dojrzewanie Idy, dojrzewanie głównej bohaterki pod wpływem i w związku z tym, jak zbliża się ona do postaci ciotki, to jest właściwy temat filmu. To jest taki podwójny temat. Z jednej strony tytuł podpowiada, to jest o dochodzeniu głównej bohaterki do samej siebie, do Boga, jak macie, zdaje się, w temacie waszej serii wykładów, prawda? Proszę bardzo. Jeśli to jest Bóg taki ludzki, czy Bóg w kościele ludzkim, prawda? Bo to jest tutaj najważniejsze jest to, co się dzieje między ludźmi. Ciotka nie tyle próbuje deprawować Idę, kiedy zachęca ją, żeby poszły razem na zabawę, żeby zdjęła ten czepek i tak dalej, tylko chce jej pokazać, że prawdziwe życie to nie jest samo poświęcenie się sprawie, ale relacja z innym człowiekiem. Na przykład z chłopakiem przypadkiem spotkanym po drodze, albo z nią samą, z ciotką. No więc już nie chcę, już unikam takiego szczegółowego wprowadzania w fabułę, ale jednak forma wprowadza nas w ten centralny temat. Kino drogi, opowieść o zbliżaniu się do siebie tych dwóch kobiet, dojrzewanie Idy i dokładnie w środku filmu, on trwa 80 minut, więc tak w 40 minucie, Ida przejmuje inicjatywę. Wtedy, kiedy ciotka nagle w toku tej drogi nie wie, co dalej robić, ona mówi, idziemy, chodźmy. I prowadzi ciotkę do szpitala, gdzie leży bohater grany przez Jerzego Trele i tak dalej. Tu już nie muszę opowiadać, to za chwilę państwo zobaczycie. W każdym razie Ida przejmuje inicjatywę, jak gdyby zaczyna wiedzieć, co robić i podejmuje tę inicjatywę świadomie. I teraz pora jest na trzeci z czterech tematów tego, czy rozdziałów tego mojego wykładu, który chętnie bym opuścił właściwie, bo on jest nieprzyjemny, ale trudno go opuszczać, bo jesteśmy w Polsce, jesteśmy Polakami. Film jest polski, mówiony po polsku i trudno nie zwrócić na to uwagę. I to jest drugi paradoks odbioru. Po tym pierwszym Oscar dla nieznanego reżysera jest paradoks drugi. Film entuzjastycznie przyjęty na świecie, od Stanów Zjednoczonych po Francję, właśnie odrzucony w Polsce. I to są liczby. No, też parę cytatów. Przez 10, to cytat z Zbigniewa Banasia, korespondenta kina w Stanach Zjednoczonych. Przez 10 tygodni Ida była najbardziej kasowym filmem w nowojorskim Lincoln Plaza Center, właściwie najważniejszym kinie arthouse'owym na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Ameryka się zakochała w tym filmie. We Francji fenomen, przez 3 miesiące 500 000 widzów na filmie rozgrywającym się w kraju, który od dłuższego czasu kompletnie przestał Francuzów interesować. I tak dalej. To są może dwa najwyraźniejsze przykłady. No ale w Polsce po roku wyświetlania jest 55 tysięcy widzów na 19 miejscu wśród polskich filmów. Miasto 44 Jana Komasy 1,5 miliona widzów, Jack Strong Władysława Pawlikowskiego 1 200 000. Te 55 tysięcy widzów, no to jakieś trudne nieporozumienie. To ja pamiętam tę myśl, którą miałem, jak ci sympatyczni 20-latkowie za mną wychodzili z kina. Pomyślałem sobie, no czegoż innego się spodziewać w kraju cudownym, ale w którym od lat sztuka wysoka jest w pogardzie, w każdej władzy, orliki, wszystko co tylko chcecie, byle nie sztuka poważna i jej poważne finansowanie. Edukacja humanistyczna jest skupiona na przygotowaniu do testów. Już nawet nie mówi się o tym, żeby uczyć w szkole filozofii co najmniej rok albo dwa, co jest zachodnioeuropejską normą. Czegoś innego można się spodziewać. No ale jest jeszcze ten drugi, był ten drugi motyw, który w 13 lat po wstrząsie, jaki przyniósł w Polsce, przyniosła wiadomość o przyniesiona przez książkę Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi, prawda, kiedy zaczęto mówić, że jednak nie byliśmy takim absolutnie cudownym narodem w okresie II wojny światowej. I w 2013 roku akurat ukazuje się w Polsce bardzo ważna książka krakowskiego teatrologa Grzegorza Niziołka, Polski Teatr Zagłady. I on proponuje dla tej słynnej triady Raoula Hilberga, który mówiąc o trzech postawach możliwych w ogóle jakie są do przyjmowania w okresie zagłady, że albo są sprawcy, albo są ofiary, albo są świadkowie, że to jest, to ci świadkowie to jest złe tłumaczenie angielskiego bystanders, właściwie to są gapie. W Polsce w gruncie rzeczy byli gapie. Tempo przyglądający się zagładzie. Otóż to robiło się bardzo nieprzyjemne i wydawało się, że Polacy już nie chcą o tym słuchać. Nie chcą i nie chcemy, no, mówię, trzeba mówić w pierwszej osobie liczby mnogiej, że nie chcemy tego słuchać, że nie chcemy słuchać, że jesteśmy współodpowiedzialni, że nie jesteśmy tak fantastyczni, jak zawsześmy o sobie myśleli. I w tym sensie Ida, nawiązująca jednak bardzo mocno, jeszcze za chwilę o tym powiem, w czwartym rozdziale tego wykładu, że on jednak, ta historia przecież zagłady dotyczy, te dwie bohaterki są ocalałymi, że Polacy nie lubią tego słuchać. I to wyparcie trwało. I ta pierwsza jest taka socjologiczna, powiedzmy, hipoteza, dlaczego tak drastycznie inny w Polsce był odbiór Idy niż w innych krajach. Oczywiście te recenzje francuskie to był taki zbiorowy, używając ich języka, coup de foudre, prawda? Takie zbiorowe zakochanie się w francuskiej publiczności. Ja miałem, francuskie moje przyjaciółki pisały, mówię, co to jest przecież cudowne, nie było w Polsce takiego filmu od lat. To zakochano się, a u nas jak gdyby głusi nasi widzowie byli na całe to piękno tego filmu. Można cytować recenzje w dodatku właśnie z obu stron tego naszego podziału narodowego. Zarówno krytycy nacjonaliści, tym chętniej dochodzący do głosu, że Oscar przyszedł w 2015 roku, kiedy za chwilę przyszła nowa władza i tym chętniej pogardliwie traktowała Idę. Słynny pokaz pierwszy telewizyjny w telewizji publicznej Idy był poprzedzony takim dwugłosem krytyków. Każdy z nich bardziej starał się obrzydzić publiczności, także właściwie jedyne, co można było zrobić po tym wstępie, to przełączyć na inny kanał, co prawdopodobnie robili widzowie, bo trudno było zareagować inaczej. To wypisałem sobie taki cytat z recenzji tygodnika W sieci, właśnie takiego prawicowego krytyka Macieja Pawlickiego, o czym mówię z bólem, bo jego córka pisała u mnie pracę magisterską, świetną pisała. Więc on pisał tak, Polaczki zachwycone, że ich na świecie poklepują po pleckach, jak to malowniczo na siebie napluli, znowu tak pięknie wyznali, jacy są podli i żałośni, nasz towar eksportowy, haniebne kłamstwo o nas samych. Więc to taki ton tej krytyki prawicowej, ale z kolei ta lewicowa krytyka akademicka czy intelektualna równie zdecydowanie w większości, poza paroma entuzjastycznymi recenzjami, ten film odrzuciła. Taka krytyczka czy literaturoznawczyni Anna Zawadzka w czasopiśmie Lewica.pl mówi, że to jest fałszywa symetria. Winy polskie, zamordowanie żydowskiej rodziny, równoważą winy żydowskie, stalinowska prokuratura, a także jak niegdyś w dyskusji o Korczaku Wajdy, chrystianizowanie zagłady. O Żydach można w katolickiej Polsce bezpiecznie rozmawiać, a więc i robić filmy pod warunkiem, że zostają katolikami, a przynajmniej, że zostają przez katolików uratowani. Ida spełnia te wymogi z nawiązką. Nawet za oceanu dołączył do tego chóru świetny pisarz Henryk Grünberg, zarzucając filmowi zasadniczą niewiarygodność fabuły. Jak to możliwe, pisał Grünberg, żeby ocalona nie chciała szukać swojej siostrzenicy, towarzysze by jej przecież na to nie pozwolili, dlaczego nie szukała mordercy swojego dziecka i swojej siostry, dlaczego nie próbowała odzyskać małego domu. Koniec cytatu. Wszystkie te zarzuty zakładały milcząco, te właściwie, które poprzednio cytowałem też, że film fabularny powinien stanowić załącznik do argumentacji historycznej. Jak gdyby emocje towarzyszące widzowi w czasie seansu, pozostające w nim nieraz na długo i oddziałujące na jego myślenie o świecie, nie miały żadnego znaczenia. I teraz ostatnia część wykładu, w której jednak chcę coś powiedzieć o tym, że także oglądana na tle rzeczywistości, tego co o niej dzisiaj wiemy i o historii najnowszej, Ida się broni. Bo tak to było. Nawet w pierwszej części wykładu, czy w drugiej bardziej, starałem się Państwu tak pokazać, zachęcić do takiego odbioru Idy, w której mówi się o sprawach ostatecznych, o Bogu, o naszym losie, o celu naszego życia, o tym, co jest dla nas najważniejsze, o relacji z innymi, prawda? O tym jest Ida. Można o niej mówić i można ją oglądać, abstrahując od historii najnowszej. Ale równocześnie to jest film o historii najnowszej i on jest zbyt mocno związany z historią naszego kraju, żeby ten aspekt Idy pomijać. I po lekturze znakomitej dwutomowej książki zbiorowej pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, zatytułowanej Dalej jest noc, wiemy już, ta książka jest tak mocno udokumentowana i równocześnie tak ta dokumentacja jest poparta innymi książkami wspomnieniowymi i tak dalej, które wyszły u nas, które można było przeczytać, które znamy, że to nie jest jednostkowy przypadek, ta śmierć Róży i Tadzia, czyli siostry Wandy i ciotki Idy, którą się tutaj rekonstruuje i w poszukiwaniu wiedzy, o której one, te dwie bohaterki, odbywają tę podróż. Otóż w Polsce w latach 42-45, czyli po zakończeniu przez Niemców akcji Reinhardt, generalno-gubernatorskiej, po niej, 200 tysięcy Żydów straciło życie przy współudziale lub też z rąk polskich chłopów. Na to jest pełna dokumentacja. Więc ta historia opowiedziana w Idzie jest w takim głębszym sensie prawdziwa. I teraz na jeszcze jeden cytat mam ochotę, zanim powiem coś o pierwowzorach. To jest ciekawe. O pierwowzorach dwojga głównych bohaterów. Mianowicie świetny psychoanalityk i filozof Andrzej Leder, autor słynnej z 2014 roku, akurat z roku, kiedy Ida była na polskich ekranach, wydał wtedy taką książkę Prześniona rewolucja, ćwiczenia z logiki historycznej. I równocześnie w tym samym roku opublikował świetną analizę Idy, którą uważam za najlepszą chyba z tych analitycznych tekstów, które ukazały się w Polsce. Choć doceniam prace amerykańskie, książkę Shelley Staff, amerykańskiej filmoznawczyni, Studying Ida, czyli studiując Idę, taką 150-stronicową pełną analizę. Leder napisał coś takiego. Ta pustka, że on napisał, że właściwym tematem Idy jest nie tyle to zbliżanie się do siebie i relacja dwóch kobiet, co mówiliśmy na początku, ile zła pustka biorąca się, tu cytat, z otchłani, która wskutek zagłady otworzyła się pomiędzy losem polskim i żydowskim. I ta otchłań jest jakby nie do uniknięcia, że to jest coś stałego. I on używa takiego terminu nadpaleni, czy nadpalone w tym wypadku, odwołując się do takiej książki jednej z ocalonych właśnie poetki Irit Amiel, pierwotnie Ireny Librowicz, Osmaleni. Cytat z Idy, on mi się wydaje kluczowy, to jest najlepsze zdanie, które napisano o Idzie. Leder dowodzi, że stylizowana na lata 60. estetyka filmu Pawlikowskiego w tajemniczy sposób oddaje tę pustkę. Nawet być może niezależnie od intencji reżysera, który nie chciał, jak słyszeliśmy, wcale robić filmu o Holokauście, tylko robić filmu o wyznanie miłosne do Polski, do której wracał na stałe, jak się okaże. Chyba na stałe. Już ma tu nową żonę i tak dalej. Robi nowy film europejski o Tomaszu Manie i Jelice, robi przecież w Polsce. Żadna z dwóch nadpalonych bohaterek nie potrafi przekroczyć wytworzonej przez tę pustkę wyrwy. Jednej nie uchroni przed nią zemsta, drugiej opieka kościoła. Ida wróci tam, gdzie nie jest się ani w życiu, ani w śmierci. Tak wygląda jej klęska. Jak można odebrać ten. Taka jest właściwie logika fabuły tego filmu, że po śmierci Wandy, ciotki, powrót Idy jest właśnie taką klęską. Ida wróci tam, gdzie nie jest się ani w życiu, ani w śmierci. Tak wygląda i klęska. Zwyciężą ci, którzy grają muzykę zza oceanu, bo jest nowa, nieobciążona stęchlizną rozmowy z trupami. Będą tańczyć, tulić się, potem założą rodziny, znajdą pracę w jednoczeniu. Za Gierka dostaną mieszkania, spłodzą dzieci, wyślą je do szkół, przekażą im pragnienie życia i niepamięć. Nadpalone wrócą na swoje miejsce. To znaczy albo do grobu, albo do klasztornej celi. To jest logika fabuły tego filmu. Ale można na nią spojrzeć inaczej, bardziej optymistycznie, co zawsze warto zrobić. I tu na koniec proponuję Państwu takie bardziej optymistyczne zakończenie, że to nie musi wcale kończyć się śmiercią, klęską. Jeśli się pamięta o dwóch pierwowzorach, udokumentowanych pierwowzorach tych dwóch postaci, bohaterek. Mianowicie prototypem Wandy, to wiemy dokładnie, zmienia nazwiska, rok urodzenia i śmierci. To była Helena Wolińska-Brus. Helena Wolińska-Brus. Urodzona 1919, więc prawdopodobny rok urodzenia ciotki Wandy. Ale zmarła bynajmniej nie śmiercią samobójczą w 1962 roku, ale w 2008, czyli w wieku 89 lat. A w 62 to ona porzuciła prokuraturę. Najpierw jeszcze dopowiedzmy, że była żoną emigranta marcowego, znakomitego profesora ekonomii Włodzimierza Brusa. To był zresztą jej trzeci mąż. Po ucieczce z getta Wolińska kierowała biurem sztabu głównego Armii Ludowej. Potem została podpułkownikiem i w 49 roku stała się oskarżycielką w kilku masowych procesach. No ba, oskarżała Augusta Emila Fildorfa, bohatera Polskiego Państwa Podziemnego. Ci z Państwa, którzy znają film Generał Nil, no, mogą doznać ukłucia w sercu. Wanda to jest pani prokurator, która ta pierwowzór, naprawdę, ona oskarżała generała Fildorfa. No ale w 1962 roku porzuciła prokuraturę, napisała doktorat pod tytułem Przerwanie ciąży w świetle prawa karnego. Została uczoną, zaczęła pracować na uniwersytecie i Paweł Pawlikowski pisze o niej tak. Fajna pani, otwarta, ironiczna, ciepła. To był dla mnie szok, kiedy się dowiedziałem wiele lat później, że Polska żąda jej ekstradycji. Dużo myślałem o ludziach, którzy coś kiedyś zrobili złego, a potem się zmienili. Do czego człowiek jest zdolny w jednym życiu? Te wszystkie dane wziąłem, łatwo w internecie znaleźć. Jak się wie, napiszcie Państwo Helena Wolińska-Brus, jestem cały życiorys. I ostatnie zdanie tego życiorysu, przedwczoraj sobie przypomniałem, jest takie. Helena Wolińska stała się pierwowzorem postaci Wandy Grus w filmie Pawła Pawlikowskiego Ida w wyniku długotrwałych rozmów, jakie Paweł Pawlikowski z nią przeprowadził. No, tak to było. Ale z tego też wynika, Helena Wolińska nie popełniła samobójstwa. Jakoś się pogodziła z tą swoją rolą. No, ciężko pewnie jej było, ale się pogodziła. W jej pogrzebie, utajnionym zresztą, bo państwo polskie nie wydało jej Anglikom. Anglicy znaleźli dość argumentów prawnych, żeby jej nie wydawać. I ona spokojnie dożyła swoich lat w Londynie. Wśród 10 osób na jej pogrzebie był jej najbliższy przyjaciel, już po śmierci męża, wielki polski filozof Leszek Kołakowski. Z kolei do wykreowania postaci Idy przyczyniło się w znacznym stopniu poznanie przez reżysera historii księdza Jakuba Romualda Wexler-Waszkinela. No tu trzeba było zmienić płeć tej drugiej postaci. On od razu myślał, żeby to były dwie postaci kobiece, ale pierwowzorem Idy jest właśnie ksiądz, który się nazywał, tak myślał, Romuald Waszkinel. Urodził się w 1943 roku, więc prawdopodobny rok urodzenia fikcyjnej postaci Idy. Urodził się w rzeczywistości w getcie w Święcianach, czyli Wileńszczyzna, w żydowskiej rodzinie Jakuba i Bati Wexlerów, ale jego matka biologiczna, Batia Wexler, czuła, że nie uratuje go, ani siebie, ani męża przed eksterminacją, przed śmiercią i oddała ją katolickiej sąsiadce, właśnie pani Waszkinel. I on cały czas, przez pierwsze 30 parę lat życia, myślał, że nazywa się Romuald Waszkinel, że jest synem katolickiej rodziny. Jego wygląd mu niczego innego nie podpowiadał. Został księdzem w 1966 roku. Potem ukończył filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Został pracownikiem naukowym na teologii na KUL-u. I mając 35 lat, w 1978 roku dowiedział się od przybranej matki o swoich żydowskich korzeniach. No to był dla niego wstrząs, z którego on konsekwentnie, i to jest podobne do postaci Idy, że ona wyciąga konsekwencje. Ona na przestrzeni tej kilkudniowej fabuły zmienia się tak, jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat stopniowo i konsekwentnie zmieniał swoje życie ksiądz Romuald. Najpierw stawszy się wobec tego księdzem Jakubem, przyjął podwójną tożsamość. Teraz się nazywa dalej, on żyje, prawda? Jakub Romuald Wexler Waszkinel. No ale i zaczął często się wypowiadać w mediach w Polsce. Tak poznał go Paweł Pawlikowski, też nawiązał z nim kontakt już w okresie przygotowań do Idy. Poznał go bliżej, także to jest takie świadome nawiązanie. No i z przyjemnością Państwu opowiem, co się stało dalej z księdzem Jakubem. Mianowicie w 2009 roku ksiądz Jakub, czyli jeszcze przed powstaniem Idy, ksiądz Jakub przeniósł się na stałe do Izraela. Już po powstaniu Idy w 2008 porzucił stan kapłański, przyjął judaizm i w tym samym roku, 2018, w świeckim garniturze, w jarmułce na głowie wystąpił, no to kilkadziesiąt razy chyba, w roli samego siebie, dwadzieścia kilka chyba powtarzali ten spektakl, w takim przedstawieniu świetnym Pawła Pasiniego Matki w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Widziałem to przedstawienie. Tam jest kilka osób, w tym Elżbieta Ficowska, słynna o tej srebrnej łyżeczki, prawda, która się dowiedziała też już jako dorosła kobieta o swoim żydowskim pochodzeniu. I to są ludzie, którzy opowiadają, jak się dowiadywali o swoich korzeniach. On opowiada wprost o sobie. A dla nas ta wiedza o rzeczywistych pierwowzorach Idy nam mówi, że mogło być inaczej. Życie jest bogate, wielokształtne, wielostronne i mogło się to skończyć klęską, samobójstwem. Czasem tak było. Do tego prowadziła logika fabularna filmu Ida, ale w życiu mogło być i tak, jak ta pani Helena Polińska, która dożyła późnych lat w Anglii i jak ksiądz Waszkinel, czyli pierwowzór Idy, który żyje dziś w Izraelu i pewnie ma mnóstwo problemów w obecnej sytuacji tego państwa, no ale musi je na swój sposób rozwiązywać. I do tego też pewnie służy ta osobliwa, kontemplacyjna z jednej strony, a z drugiej strony niepokojąca, uwierająca, jątrząca forma filmu, który za chwilę zobaczymy. Z jednej strony, żebyśmy pamiętali, że mamy dążyć do samospełnienia, do Boga, do absolutu, a z drugiej strony, że pomimo tych wszystkich biografii, które jakoby znamy, na zagładę polskich Żydów odpowiedzieliśmy odbiorową niepamięcią. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego odbioru.